Rozdział 25. Wieści od posłańca. Proste skórzane trzewiki niewolników nie były tak wytrzymałe jak buty, w które przez całe życie zaopatrywała Lorkina gildia, ale robiły niewiele hałasu. Tobuł, który Lorkin niósł, wydawał się z początku za mały i za lekki, żeby mógł zawierać dostatecznie dużo pożywienia, ale sprawiał wrażenie, jakby przybrał na wadze, odkąd mag po raz pierwszy zarzucił go na ramię. Tywara prowadziła, idąc równymi, pewnymi krokami, mimo że droga robiła się coraz bardziej stroma i trudna. Chari szła za Lorkinem, niespodziewanie cicho. Kobiety powiedziały mu, żeby unikał posługiwania się magią w zauważalny sposób, ponieważ teren był patrolowany przez zdrajców. Jeśli wykryły barierę, którą wzniósł, żeby się chronić i ogrzewać powietrze wokół siebie, to najwidoczniej nie uznały tego za zauważalne posłużenie się magią, ponieważ nic nie powiedziały. Zapewniały go wprawdzie, że zdrajcy nie zaatakują go, gdy będzie w towarzystwie dwóch osób z ich społeczności. Lorkin jednak nie zamierzał ryzykować życia. Nie po spotkaniu z Raszą. Porzucili wóz i drogę kilka godzin wcześniej. I teraz wędrowali pieszo przez wzgórza i doliny, które szybko stawały się strome i skaliste. Żadna z kobiet nie odzywała się. Lorkin się przekonał, że brakuje mu gadaniny Chari i jej nieustannych pytań. Tywara coraz bardziej zamykała się w sobie, im dalej się zapuszczali. Jej posępne miny sprawiały, że Lorkin czuł się winny, choć nie wiedział dlaczego. Wkrótce jej ludzie osądzą ją za zabicie jednej z nich. Nie doszłoby do tego, gdyby nie uratowała mi życia. Nagle Tywara zwolniła kroku i Lorkin musiał się zatrzymać, żeby na nią nie wpaść. Zaglądając jej przez ramię, zauważył, że za znajdującą się przed nimi granią, przy dwóch niewielkich chatkach, stoi grupa ludzi. Obserwowali zbliżających się Tywarę, Lorkina i Chari. Chatki były niewielkie i stare, otoczone niskim płotem. Pod dachem wisiały skóry zwierzęce, a o ściany opierały się kozły do suszenia skór, ale nikt z zebranych nie wyglądał na myśliwego. Wszyscy mieli na sobie proste ubrania, uszyte z dobrych materiałów. Większość stanowiły kobiety. Lorkin dostrzegł między nimi dwóch mężczyzn i poczuł lekkie zaskoczenie. Po tym wszystkim, co Tywara i Chari opowiadały mu o swoich ludziach, właściwie nie spodziewał się zobaczyć tu żadnych mężczyzn. Tywara zatrzymała się jakieś 100 kroków od oczekującej ich grupy. Odwróciła się do Lorkina, marszcząc brwi, jakby się nad czymś namyślała. Mogę mówić w twoim imieniu, jeśli chcesz, zaproponowała Chari. Tywara rzuciła jej ponure spojrzenie. Potrafię mówić sama za siebie, burknęła. Zaczekajcie tutaj. Odwróciła się na pięcie i ruszyła dumnym krokiem ku swoim ludziom, pozostawiając Chari i Lorkina, którzy spojrzeli na siebie oszołomieni. Czy wy się o coś pokłóciłyście? Zapytał Lorkin. Chari pokręciła głową z uśmiechem. Nie, dlaczego pytasz? Ona nie zachowuje się, jakbyście były przyjaciółkami. Och, nie przejmuj się tym. Chari zaśmiała się i odwróciła się twarzą do grupy. Jest po prostu zazdrosna i nie zdaje sobie z tego sprawy. Zazdrosna o co? Chari spojrzała na niego wyniośle. Naprawdę nie wiesz? Zdumiewa mnie nieustannie. Jak to się dzieje, że wszędzie na świecie mężczyźni rządzą, choć są tak niezmiennie tępi? Lorkin parsknął cicho. A ja jestem ciekawy, jak zdrajczyniom udało się tak długo utrzymać władzę, skoro mają takie same skłonności do komunikowania swoich myśli za pomocą niejasnych aluzji i niedopowiedzeń, jak kobiety wszędzie na świecie. Roześmiała się. Lubię cię, Lorkinie. Jeśli Tywara nie wróci do formy i... Rozległo się wołanie i Chari natychmiast spoważniała. Uśmiechnęła się krzywo do Lorkina. Chyba muszę cię przedstawić. Przeszedł za nią odległość dzielącą ich od czekających zdrajców. Tywara obserwowała ich z wyrazem napięcia na twarzy. Chari nie patrzyła na przyjaciółkę, ale skupiła wzrok na kobiecie w średnim wieku, w której długich włosach widać było białe pasma. Mówczyni Savaro! Odezwała się z szacunkiem, po czym wskazała z gracją na Lorkina. Lorkin, asystent Danyla Skyrali, ambasadora Gildii Magów. Kobieta potaknęła. Mistrz Danyl, poprawiła, o ile się nie mylę. Istotnie, odpowiedział skłaniając lekko głowę. Czuję się zaszczycony tym spotkaniem, mówczyni Savaro. Savara uśmiechnęła się. To bardzo uprzejme słowa, zważywszy, co przeszedłeś. Wzięła głęboki oddech. Po pierwsze, chciałabym przekazać od naszej królowej, ale także z głębi serca, przeprosiny za zakłócenie ci pracy, strach, zagrożenie życia i wszystko, co wycierpiałeś z powodu zdrajców. Niezależnie od tego, czy działania Tywary znajdą usprawiedliwienie, czy nie, ty byłeś narażony na bardzo wiele i za to czujemy się odpowiedzialni. Nie wyglądało to na najlepszą chwilę, by bronić Tywary, to też Lorkin skinął głową. Dziękuję. Jeśli chciałbyś wrócić do ambasadora Gildii, możemy cię bezpiecznie dostarczyć pod jego opiekę. Mogę też zorganizować przewodników, którzy zaprowadzą cię na granicę z Krealią. Co wolisz? Ponownie muszę podziękować, odpowiedział Lorkin. Domyślam się, że odbędzie się sąd nad Tywarą, a ja chciałbym przemówić w jej obronie, jeśli to możliwe. Savara uniosła brwi, a przez grupę zebranych przeszedł szmer zaskoczenia i zainteresowania. To by oznaczało zaprowadzenie go do azylu, odezwał się ktoś. Królowa nigdy się na to nie zgodzi. Chyba, że sąd odbędzie się poza azylem. Nie, to by było zbyt niebezpieczne. W razie zasadzki stracilibyśmy zbyt dużo ważnych ludzi. Nikt nie zorganizuje zasadzki, powiedziała twardo Savara. Rozejrzała się po swoich ludziach, a oni umilkli. Zwróciła się z powrotem do Lorkina, przyglądając mu się z uwagą. Chcesz zrobić coś godnego podziwu? Pomyśl o tym. Co wie o nas Gildia? Lorkin pokręcił głową. Nic. To znaczy niczego nie słyszeli ode mnie. Nie porozumiewałem się z nikim stamtąd. A ten mag Gildii, który jest tutaj, szedł twoim śladem, odkąd opuściłeś Arvis. Z zaskakującą dokładnością. Z Danylem też się nie porozumiewałem, oznajmił zdecydowanym tonem Lorkin. Ale nie dziwi mnie, że prowadzi udane poszukiwania. Jest bystry i łatwo się nie poddaje. Urwał, zdając sobie sprawę z prawdziwości swoich słów. Czy Danyl jest dość bystry i zdecydowany, żeby iść za nim aż do azylu? Bez wątpienia pomogli mu zdrajcy, mruknęła Tywara. Savara spojrzała na nią. Wyjaśniłaś mu prawdopodobną cenę za wejście do miasta? Tywara milczała ze wzrokiem wbitym w ziemię. Nie. Miałam nadzieję, że jakoś będzie się dało to ominąć. Mówczyni zmarszczyła brwi, po czym potaknęła z westchnieniem. Zobaczę, co się da zrobić. Odpocznijcie i zjedzcie coś. Po tych słowach grupa rozproszyła się. Niektórzy znikli w chatach. Inni usiedli na prostych, wąskich, drewnianych ławkach, które, jak uznał Lorkin, stanowiły rodzaj prymitywnego płotu. On, Chari i Tywara podeszli do jednej z ław i zrzucili tobołki. Młoda kobieta w ubiorze niewolnicy przyniosła im niewielkie placuszki z kwaśnymi jagodami. Uśmiechnęła się, kiedy jej podziękował. — Lorkinie! — odezwała się Tywara. Zwrócił na nią wzrok. — Tak? Powinieneś zrobić to, co ci zaproponowała Savara. Wrócić do Kyralii. Nie do Arvis? Pokręciła przecząco głową. Nie ufam drugiej frakcji. Mogą znów próbować cię zabić. A ty jak udowodnisz, że próbowali tego wcześniej? Zacisnęła usta. Pozwolę im odczytać moje myśli. Chari zrobiła głośny wdech. Nie możesz, syknęła. Obiecałaś. Rzuciła spojrzenie na Lorkina, po czym zagryzła wargę. Tywara westchnęła. Coś się wykombinujemy, powiedziała do Chari, po czym zwróciła się z powrotem do Lorkina. Cena, o której wspomniała Savara, istnieje duże ryzyko, że jeśli wejdziesz do azylu, nie będzie wolno ci go już nigdy opuścić. chciałbyś tam zostać na resztę życia? Spojrzał na nią z niedowierzaniem. Na resztę życia? Nigdy nie zobaczyć matki, ani Rotena, ani swoich przyjaciół? Nie powiedziałaś mu o tym wcześniej? Spytała Chari zdumionym, niedowierzającym tonem. Tvara zarumieniła się i odwróciła wzrok. Nie, nie mogłam go odesłać z powrotem do Arvis. Ktoś mógłby próbować go zabić. Wiedziałam, że kiedy znajdę kogoś z naszej frakcji, będzie bezpieczny. Frakcji? Lorkin wymyślił ten termin. Mam na myśli tych z nas, którzy zgadzają się z królową i z Savarą w większości spraw. Chari potaknęła. Niezłe określenie. Spojrzała na Lorkina. Unikaliśmy określania się w jakikolwiek sposób, ponieważ mogłoby to oznaczać, że istnieje jakiś podział wewnątrz społeczności zdrajców. A jeśli nazwiemy dwie strony, to tylko zachęci ludzi do, opowiadania się po którejś ze stron. Zwróciła się znów do Tvary. Oni mogą nie chcieć, żeby Lorkin został, ponieważ to on jest jednym z powodów różnicy zdań. Nikt z drugiej strony nie zaufa mu na tyle, żeby go wypuścić, jeśli pozna lokalizację miasta. Niektórzy z naszej strony też się na to nie zgodzą. Możemy zakryć mu oczy i mieć pewność, że nie zdoła znaleźć drogi. Tvara westchnęła. Wszyscy wiemy, jak świetnie to zadziałało poprzednim razem. Poprzednim razem chodziło o Sahakanina i to był szpieg, podkreśliła Chari. Lorkin to co innego. A poza tym, jak Azyl ma kiedykolwiek stworzyć przymierza i zacząć handlować z innymi nacjami, skoro nigdy nie wpuszczamy nikogo do miasta, ani z niego nie wypuszczamy? Tvara otwarła znów usta, ale szybko je zamknęła. Za wcześnie na to, powiedziała. Nie ufamy nawet sami sobie, a co dopiero cudzoziemcom. Kiedyś będziemy musieli zacząć. Chari pociągnęła nosem i odwróciła wzrok. Przyprowadziłaś go aż tutaj, a teraz chcesz, żeby sobie poszedł. Obawiam się, że za bardzo się lękasz odpowiedzialności za kogokolwiek. Tvara gwałtownie poderwała głowę i rzuciła przyjaciółce wściekłe spojrzenie. To jest... Powstrzymała się. Zmrużyła oczy. Wstała i odeszła na bok, by usiąść kilka kroków dalej. Chari westchnęła. Nie przejmuj się, powiedziała do Lorkina. Ona nie zawsze jest w takim humorze. Spojrzała na niego z uśmiechem. Naprawdę. Kiedy się jak głupia nie zamartwia, jest inteligentna, zabawna i całkiem miła. I najwyraźniej całkiem dobra pod kocem, jak się tłumawia. Mrugnęła do niego, po czym spoważniała. Ale bardzo wybredna. Nie każdy mężczyzna pasuje naszej Tvarze. Nie masz się co przejmować. Wpatrywał się w nią ze zdumieniem, słysząc ten nagły i niespodziewany potok intymnych informacji, po czym spuścił wzrok w nadziei, że jego rozbawienie i zażenowanie nie są widoczne. A zatem to kolejna różnica między zdrajczyniami a kyraliańskimi kobietami. Pomyślał o tych kilku kobietach, z którymi poszedł do łóżka w ostatnim roku. No dobrze, może nie różnią się aż tak bardzo, ale z pewnością łatwiej im o tym mówić. Ale dlaczego Chari usiłowała go przekonać? Nagle zrozumiał, co podpowiada mu Chari. Ona myślała, że między nim i Tvarą jest romantyczne zainteresowanie. Serce zamarło mu na moment. Cóż, niewątpliwie jest, ale żałośnie jednostronne. Odkąd po raz pierwszy zobaczył Tvarę, uważał ją za pociągającą i atrakcyjną. Tej nocy, kiedy omal nie został zamordowany, myślał, że to ona jest w jego łóżku. A myśl ta bardzo go ucieszyła. Chari najwyraźniej myśli, że to nie jest jednostronne. Czyżby miała rację? Zerknął na Tvarę. Znów wstała, wpatrując się w stronę, z której przybyli. Jej czoło przecinała zmarszczka zmartwienia. Odwrócił się za jej wzrokiem. Ścieżką w górę biegły dwie kobiety. Kiedy ich minęły, Lorkin usłyszał, że dyszą z wysiłku. Znikły w chacie i nastała chwila pełnego napięcia milczenia, ponieważ wszyscy czekali, obserwując, aż w końcu wyszła Savara, a za nią kilkoro zdrajców i te dwie kobiety. Savara powiedziała coś i kule świetlne natychmiast przygasły, rzucając teraz tylko słabą poświatę. Musimy ruszać natychmiast, powiedziała. Przebiegła wzrokiem po zebranych i zatrzymała spojrzenie na Lorkinie. Magowie poszukujący mistrza Lorkina zmierzają w tym kierunku, a jest ich teraz 6, włącznie z Kralianinem. Podzielcie się na 3 grupy. Każda uda się stąd inną drogą. Ty, Varo, Lorkinie, Chari, wy pójdziecie ze mną. Lorkin podniósł się i podbiegł do niej. Jeśli mógłbym porozmawiać z mistrzem Danylem, z pewnością dałbym radę go przekonać do odwołania poszukiwań. Pokręciła głową. Jego może byś przekonał, ale nie pozostałych, jeśli oni mają nadzieję schwytać nas przy okazji. Jest też z nimi człowiek, tropiciel, któremu może udać się to, co nie powiodło się innym. Uśmiechnęła się posępnie. Przykro mi. Doceniam twoje chęci, ale ryzyko jest zbyt wielkie. Lorkin przytaknął. Wokół niego ludzie zbierali w pośpiechu wszystko, co mogło świadczyć o ich obecności. Jedna z kobiet zaczęła zamiatać podłogę, ale Savara powstrzymała ją. Nie ma sensu zacierać wszystkich śladów. Chcemy, żeby albo rozdzielili się, albo ruszyli w złą stronę. Zmierzyła Lorkina wzrokiem od stóp do głów. Znajdź kogoś o podobnym rozmiarze stóp i niech zamienią się butami. Wkrótce zdrajcy sformowali 3 grupki mniej więcej podobnej liczebności. Savara kazała im maszerować bez ukrywania śladów do rana, a następnie skierować się do azylu z zachowaniem zwyczajowej ostrożności. Wszyscy wymamrotali wzajemne pożegnania i ruszyli w drogę. Lorkin powędrował z grupą Savary w górę stromego zbocza doliny, a jego myśli krążyły między podejrzeniami wobec Tywary, ciekawością, jaką decyzję podejmie Savara i zamartwianiem się, że Danyl i Sahakanie ich gonią. Jeśli tak się stanie, to co zrobią Sahakanie? A co zrobią zdrajcy? Czy to będzie oznaczało walkę? Nie chciał, żeby ktokolwiek przez niego zginął. Nigdy więcej, poprawił sam siebie. Gdyby doszło do walki, co powinien zrobić? Czy będzie musiał wybierać między przyłączeniem się do Danyla, żeby zapobiec bitwie, a opowiedzeniem się po stronie zdrajców, żeby pomóc ocalić Tywarę od śmierci? Za wolno. Obrót Czarego nie pozwolił mu uchylić się na tyle daleko, ani na tyle szybko, żeby sztylet nie dźgnął go w żebra. Eni wydała cichy okrzyk triumfu. Dobrze, powiedział tłumiąc uśmiech, kiedy ją puścił i usunął się na bok. Teraz wiesz już, o co chodzi. Uśmiechnęła się szeroko i przerzuciła drewniany sztylet treningowy z powrotem do lewej ręki. Chociaż celowałaś nieco za wysoko, dodał. Przywykłaś do ćwiczeń z golem, jak sądzę. Zraniłam cię, zauważyła. Tak, ale sztylet mógł się oprzeć na żebrach. Czery poklepał się w dolną część klatki piersiowej, gdzie ugodziło go ostrze. A to nie jest jedno ze słabych miejsc. Oczy, gardło, brzuch, krocze, kolana. Czasami lepiej jest rozwalić komuś kolana i uciekać, niż zadać mu cios w serce, powiedział Gol. Do serca i tak trudno sięgnąć. Żebra mogą odbić cios, a jeśli chybisz, przeciwnik cię zaatakuje. Jeśli uderzysz w kolana, nie da rady. No i nie będzie się tego spodziewał. Cios w brzuch z kolei zabija powoli, dodał Czery. Żadna zabawa, a dość czasu, żeby cię jeszcze dopaść. No i nie powinnaś zabijać bez rozkazu, dodał Gol. Musisz poćwiczyć z niższymi ludźmi. I młodszymi, odparowała Eni. Gol parsknął, więc zwróciła się do niego. Daj spokój. Żaden z was nie jest tak szybki jak kiedyś. A jeśli ktokolwiek zamierza na was kogoś nasłać, to raczej nie wynajmie zabójcy na emeryturze, żeby dać wam szansę się wykazać. Gol zaśmiał się. Jest coś na rzeczy. Rozległo się pukanie do drzwi i wszyscy się odwrócili. Znajdowali się w jednym z pomieszczeń na samej górze spelunki, będącej własnością Czarego, znanej jako młyn. Było to miejsce, gdzie spotykał się z ludźmi ze swojego terenu, którzy prosili o posłuchanie. Interesów trzeba doglądać, a to oznaczało pokazywanie się publicznie od czasu do czasu. Podobnie jak we wszystkich innych lokalach używanych przez Cherego, również stąd było mnóstwo dróg ucieczki. Cherry skinął na Gola, który podszedł, żeby odryglować drzwi. Wielkolud przystanął przy nich na chwilę, po czym usunął się na bok. W wejściu stał krępy, mocno zbudowany mężczyzna, który pracował dla Cherego od lat. Posłaniec chce z tobą rozmawiać, oznajmił. Od Skalina. Cherry przytaknął. Wprowadź go. Gol zajął pozycję po jego lewej stronie, krzyżując ręce na piersi w typowo ochronnej postawie. Annie zmrużyła oczy i obeszła Cherego, żeby stanąć po jego prawej. Kiedy zerknął na nią, odpowiedziała hardym spojrzeniem, jakby go wyzywała. Powstrzymał odruch śmiechu. Czy powiedziałem, że lekcja skończona? Zapytał, zerkając to na nią, to na Gola. Jego ochroniarz zamrugał oczami i spojrzał na Annie. Wracaj do pracy, rozkazał Cherry. Patrzył, jak wracają w miejsce, w którym uprzednio ćwiczyli. Gol coś powiedział, na co Annie wzruszyła ramionami, po czym przykucnęła w pozycji walki. Dobrze, pomyślał Cherry. Ponieważ posłaniec Skalina doniesie mu, że zatrudniłem kobietę ochroniarza, niech powie mu również o jej umiejętnościach. Nie mogę jej ukrywać w nieskończoność. Jeśli ktoś dowiedziałby się, że trzymam dziewczynę w ukryciu, mógłby uznać, że mam ku temu powody i zacząć zadawać pytania. Mimo to miał gęsią skórkę, kiedy w drzwiach pojawił się kolejny człowiek. Wiedzieć, że ukochane osoby są w niebezpieczeństwie z powodu tego, kim się jest, to jedno, ale postawić je w położeniu, które wiąże się z niemałym ryzykiem, to zupełnie inna rzecz. Posłaniec Skalina był chudy i wysoki. Znać po nim było nieustanne napięcie kuriera. Spojrzał Cherremu prosto w oczy i skinął uprzejmie głową. Następnie jego wzrok prześlizgnął się po Golu i Annie, która właśnie rzuciła się do ataku. Gol odparował go zgrabnie, ale ona odskoczyła zwinnie tuż poza zasięg jego ramienia. Zgodnie z oczekiwaniami Cherrego, w oczach posłańca pojawiła się iskierka zainteresowania, ale było to coś więcej niż zawodowa ocena. Nagle Cherry pożałował, że kazał Annie i Golowi ćwiczyć dalej. Utrzymywanie obojętnej miny i zrelaksowanej pozy wymagało od niego wielkiego wysiłku. Masz dla mnie wiadomość? Zapytał. Jesteś Cherry ze strony północnej? Zapytał tamten, ale w jego głosie nie pobrzmiewała żadna wątpliwość. Była to formalność. Tak. Skalin kazał ci powiedzieć, że znalazł zwierzynę i zastawia sidła. Jeśli przyprowadzisz przyjaciół do dawnego sklepu rzeźnika w wewnętrznej stronie zachodniej, dziś o zachodzie słońca mogą przejąć na własność nowe zwierzątko. Cherry skinął głową. Dziękuję. Będziemy na miejscu. Możesz odejść. Mężczyzna ukłonił się nieznacznie i wyszedł. Gol podszedł do drzwi i zaryglował je z powrotem, po czym zmierzył Cherrego poważnym wzrokiem. Masz tylko kilka godzin. Wiem, Cherry spochmurniał. A moja przyjaciółka jeszcze nie przyszła do pracy. W takim razie wyślij wiadomość do gildii. Do gildii? Powtórzyła Annie, zerkając ponuro na Cherrego. O co chodzi? Czy to jest to, o czym na razie nie mogłeś mi mówić? Cherry i Gol wymienili spojrzenia. Ochroniarz skinął głową. Od czasu spotkania ze Skalinem rozważali, kiedy opowiedzieć Annie o wszystkim. Gdyby powiedzieli jej o dzikiej, a zwłaszcza o swoich podejrzeniach, że może ona być łowcą złodziei i zabójczynią jego rodziny, chciałaby pójść z nimi i zobaczyć na własne oczy schwytanie kobiety. Gdyby kazał jej zostać, pewnie by nie posłuchała, zakładając, że zniesie każdą karę, jaką na nią nałoży, o ile wykryłby nieposłuszeństwo. Zazwyczaj bywała posłuszna, ale w tak ważnej sprawie zrobiłaby wyjątek. On, będąc na jej miejscu, też. Mógł oczywiście po prostu nie mówić jej o dzikiej, ale w takim wypadku też zapewne wymknęłaby się z domu i poszła za nim, żeby dowiedzieć się, co jest grane. Znów było to coś, co on sam by zrobił. Zdecydowali zatem z Golem, że pozostaje im jedynie wciągnąć ją w akcję, dając jej jakieś stosunkowo bezpieczne zadanie. Znów miała być jednym z jego cieni. Tym razem będzie znała rodzaj ściganej zwierzyny. Nie będzie potrzeby walczyć z tym wrogiem, gdyby coś poszło nie tak. Walka z magami za pomocą noży była bezsensowna i samobójcza. Tak, do gildii. Nadszedł czas, żebyś dowiedziała się, z czym mamy do czynienia, powiedział jej Cherry. Musisz nauczyć się dziś wieczorem trzech rzeczy. Że nawet najpotężniejszy ze złodziei ma pewne ograniczenia. Że warto mieć wysoko postawionych przyjaciół i że są rzeczy, które lepiej zostawiać magom. Między chwilą, w której Sonea zapukała do drzwi administratora Osena, a tą, w której się one wreszcie otwarły, nastąpiła długa przerwa. Kiedy Osen poprosił ją do środka, jego wzrok był nieco rozbiegany. Czarny magu Soneo, mistrzu Rotenie, powitał ich z wahaniem. Wezwałem was, ponieważ ambasador Danyl i Sahakanie, którzy zgłosili się do pomocy, są bliscy schwytania mistrza Lorkina i jego porywaczy. Serce Sonei zamarło na chwilę, po czym zabiło w przyspieszonym tempie. Otwarła usta, żeby zapytać go o co. O co pytać najpierw? Gdzie jest Lorkin? Czy Sahakanie wiedzą, że mają go nie zabijać? Ile to jeszcze potrwa? Spytał Roten. Danyl nie jest w stanie dokładnie określić. Pół godziny, może mniej. Usiądźcie wygodnie. Osen rozsiadł się za biurkiem. Sonea i Roten zaś przysunęli sobie magią dwa stojące w pokoju fotele. Wzrok Osena stał się nieobecny. Łączy się z Danylem za pomocą krwawego pierścienia, domyśliła się. Co widzi? Chciała zażądać, żeby opisał jej wszystko szczegółowo, ale zamiast tego odetchnęła głęboko. Powiedziałeś porywacze, zauważyła. Czyżby było ich więcej? Wzrok Osena powędrował gdzieś daleko poza ściany gabinetu. Tak, kilkoro zdrajców. Unch uważa, że ośmioro. Unch? Administrator z trudem skupił na niej wzrok. To człowiek z plemienia Duna. Jest tropicielem. Wygląda na to, że jest w tym dobry. Czekajcie. Osen ożywił się. Widzą ich, tylko z daleka. Zamilkł, wpatrując się przez dłuższą chwilę w biurko, jakby go nie widział. Sonea uzmysłowiła sobie, że zaciska dłoń na poręczach fotela. Na siłę rozprostowała palce i zwinęła dłonie na kolanach. Ach! Osen opuścił ramiona zawiedziony. Co? Zapytał Roten. Sonea spojrzała na niego. Stary mag wychylał się w fotelu z szeroko otwartymi oczami. Osen potrząsnął głową. Nie ma go tam, nie w tej grupce. Idą złym szlakiem, za niewłaściwymi ludźmi. Wciągnął powietrze, zatrzymał je w płucach, po czym westchnął. Były trzy tropy, na to wygląda. Oni uznali, że on jest w tej grupie, ale mylili się. Muszą wrócić i wybrać inną ścieżkę. Sonea jęknęła z rozczarowania. Roten westchnął i oparł się o fotel. Zapanowało milczenie. Nikt się nie odzywał. Wzrok Osena znów powędrował w dal. Roten pocierał czoło. Nagle wszyscy podskoczyli na dźwięk pukania do drzwi. Osen machnął ręką. Drzwi otwarły się i do gabinetu wszedł uzdrowiciel. Młody człowiek spojrzał na Sonę, uśmiechnął się i pospieszył do niej, trzymając w wyciągniętej ręce kartkę. Wybacz, że przeszkadzam, administratorze, powiedział. Mam pilną wiadomość dla czarnego maga Sonei. Wzięła od niego karteluszek i skinęła w odpowiedzi na jego nieznaczny ukłon. Chłopak pospiesznie wyszedł z gabinetu. Kiedy drzwi zatrzasnęły się za nim, Sonea przyjrzała się liścikowi i otwarła go. Twój przyjaciel w mieście mówi, że jego przyjaciel znalazł to, czego szukasz. Bądź w dawnym sklepie rzeźnika w wewnętrznej zachodniej o zachodzie słońca. Przyprowadź przyjaciela. Gdyby była w lepszym nastroju, roześmiałaby się z niejasnego i nieco naiwnego stylu. Ale to była ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebowała. Jak ma biec do miasta, żeby łapać dziką, skoro w każdej chwili mogą odnaleźć Lorkina? Przed jej oczami przesunęła się czyjaś dłoń, wyjmując jej z ręki list. Serce jej na moment zamarło, ale to był Roten. Przebiegł wzrokiem notatkę, spojrzał na Sonę i zmrużył oczy w zamyśleniu. Ile czasu trzeba, żeby wrócili do miejsca, gdzie rozdzielały się tropy?
Kilka godzin,
oznajmił Osen, którego wzrok wciąż błądził gdzieś daleko.
A potem kilka następnych, zanim dotrą równie daleko po drugim. Może zostawimy cię tu, żebyś śledził ich poczynania i wrócimy później.
Oczywiście. Osen wyrwał się z transu i spojrzał na swoich gości. Przepraszam, te krwawe kamienie strasznie absorbują uwagę. Powiem Danylowi, żeby zdjął pierścień, dopóki znów nie wpadną na trop Lorkina. Machnął ręką. Idźcie. Roten wstał, spoglądając na Sonę. Podniosła się niechętnie. Jak mogę teraz odejść? Ale przecież miną godziny, zanim oni dogonią Lorkina. Nie mogę tu siedzieć i czekać i dać dzikiej uciec. A jeśli my się nie pojawimy i Cherry będzie musiał sam stawić jej czoła, może mu się stać krzywda. Zmusiła się do ruchu. Poszła za Rotenem do drzwi i dalej na korytarz. Na terenach gildii za bramą uniwersytetu kładły się długie cienie. Uzdrowiciel czekał na nią. Uśmiechnął się nerwowo, kiedy go dostrzegła. Roten skinął na niego. Czy ktoś skontaktował się z mistrzem Reginem? Wymamrotał. Młody człowiek zmarszczył brwi i potrząsnął głową. Roten spojrzał na Sonę. Do zachodu słońca już niedaleko. Może lepiej idź. Ja znajdę Regina i wyślę go do ciebie do lecznicy.
Lecznica, oczywiście.
Nie mogę iść wprost na wewnętrzną zachodnią. Muszę zachować pozory na wypadek, gdyby nam się nie udało. A to oznacza, że istotnie wcale nie mamy dużo czasu. Nareszcie dotarło do niej, jak bardzo pilna była to sprawa. Sonea ponagliła Rotena. Powiedz mu, żeby przyszedł od razu na miejsce. Odwróciła się do uzdrowiciela. Przyjechałeś powozem? Potaknął. Czeka na ciebie na zewnątrz. Dobry z ciebie człowiek. Uśmiechnęła się i zatarła ręce. Chodźmy więc.